Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jak ci wskażę. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem. Powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownię twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Oto słowo Boże.
Jak otworzyć Ewangelię świętego Jana Apostoła, rozdział 8, wiersz 56, dowiecie się, że prócz tego zwiastowania, które wygłosił anioł, przypuszczam, że anioł Gabriel doniósł od zwiastowania na temat potomstwa Abrahama, na temat w ogóle życia Abrahama. Abraham otrzymał też wizję, Bożą wizję. Wizję to nie ty, Abrahamie, to nie ty, co ty dla mnie tutaj próbowałeś uczynić, jest ważne. Tylko ja ci chciałem powiedzieć, że to ja dla ciebie, żebyś miał potomstwo nie tylko według ciała tu na ziemi, ale potomstwo w niebie, we mnie, na wieki, to ja tobie i wam ofiarowuję mego syna, którym ja właśnie taką ofiarę złożę. To ja, Bóg Ojciec, złożę w ofierze kogoś, kto jest niewinny, to weźmie na siebie grzech, po to, żeby ten grzech przestał istnieć w Bogu, w świętości Boga. Co więcej, Bóg z tego zła wyprowadzi dla was życie wieczne. Dam ci liczne potomstwa jak gwiazd w niebie. Prawdy na razie żyją na wybrzeżu morza, czy w świecie, który jest morzem zła, odejście od Boga. To jednak twoje potomstwo dzięki temu, co ja wam ofiaruję. Wasze potomstwo i wy będziecie, i ty będziesz w niebie, jak gwiazda. Będziesz mógł ludziom tu na ziemi dawać światło w ciemnościach tego świata. Zapowiedź świętych, obcowania. Dlaczego Bóg wystawił Abrahama na próbę? Żeby mu powiedzieć: kłamstwem jest to, co szatan wkłada w serca ludzi. Kłamstwem jest, że moje słowo zabija. Nie tylko, że ciebie nie zabiłem w twoim synu, no bo straciłby cały sens życia. Pójście za Bogiem. Moje słowo niesie życie i popatrz, jakie wspaniałe życie dam tobie. W moim synu Jezusie Chrystusie. Dla nas wszystkich katecheza w Abrahamie jest taka. Każdy wierzący we mnie musi się uporać z lękiem, które nie ma pochodzenia w Bogu, ale ma pochodzenie w złym duchu, które świat tak po dziś dzień karmi lękiem przed Bogiem, że ludzie chcą być w niebie, tylko nie chcą być święci za życia. Wszyscy chcą być w niebie i na to liczą. Tylko nie chcą być święci. Dlaczego? Dlatego, że żyje w nich lęk szatana. Nie chcą dać Jezusowi swego życia, Bogu Ojcu swego życia. Uwolnić się od lęku, uwalniamy się od lęku szatańskiego wtedy, kiedy my nie idziemy do kościoła, nie kontaktujemy się z Bogiem, prawdziwym Bogiem Jahwe, bo ja mam problem. Bo ja mam problem. Tylko mówimy Bogu Ojcu Jezusowi: Jezu, nie mam problemu żadnego. Mam tylko jeden problem. Żebyś Ty wziął moje życie w zmartwychwstań, czyli w krzyżu chwalebnym za zbawienie świata. Żebyś Ty na tej ziemi był kochany. Gdybyś Ty był na tej ziemi kochany, to ta ziemia byłaby rajem. Nie byłoby wojen, nie byłoby tyle demona w ludziach. Chodzi o przełom. Pilnować, śledzić, obserwować swoje wnętrze, te lęki, które się rodzą. To musi przejść każdy. Ja też to przychodziłem wiele, wiele lat temu. Czyli ostatecznie to polega na tym, żeby akceptować wydarzenia dobre i złe. Bo wydarzenia dobre to my akceptujemy, mówimy: o Panie Boże, dziękuję. A jak przychodzą wydarzenia złe, o, szatan mówi: tutaj Boga nie było, widzisz, nie kocha Cię. A tymczasem, tak prawdę mówiąc, do Bóg nie ma w Bogu wydarzeń dobrych i złych. Wszystkie są dobre, nawet te złe. I to pokazuje na przykładzie Abrahama. Dałeś mi życie, zawierzyłeś mi. Dałeś mi życie. A ja nie tylko życie nie wziąłem, Twojej radości, Izaaka. Bo Izaak to tyle, co uśmiech, radość. Zawsze jak zobaczył Izaaka jako dzieciaka, to uśmiech wykwitał na Abrahamie. To jest dowód, że Bóg jest miłością, że warto mu zawierzyć. No a tutaj popatrz, zamorduj go tak, jak to poganie czynią, żeby sobie życzliwość bogów pozyskać. Nie. Lęk jest nieuzasadniony. Bóg, jeżeli coś nam zabiera, a my na to mówimy amen, skup porządku, bądź uwielbiony w tym, czego mi nie dajesz, co mi zabierasz. Okaże się, że powtarza się historia z Abrahamem. Nie tylko, że nam zwraca, a jeszcze daje nam wizję. Widzisz, takie rzeczy stały się. Przynajmniej ja w swoim życiu tego doświadczyłem. Tak róbcie.
W krainie życia będę widział Boga. Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: jestem w wielkim ucisku. Cenna jest w oczach Pana śmierć świętych Jego. O Panie, jestem Twoim sługą. Jam sługa Twój, syn Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem, w dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Rozdział 10. I ujrzałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, obleczonego w obłok. Tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste. I w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A kiedy zawołał, 7 gromów przemówiło swym głosem. Skoro przemówiło 7 gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: zapieczętuj to, co 7 gromów powiedziało, i nie pisz tego. Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki, ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona. Tak jak podał on dobrą nowinę sługom swym prorokom. A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła i mówiąc mu, by dał mi książeczkę, i rzeczy mi: weź i połknij ją, a napełnij wnętrzności twego ryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. A gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności i mówią mi: trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Oto słowo Boże.
Ujrzałem innego potężnego anioła wstępującego z nieba. To jest archanioł Rafał. Archanioł, który zapowiada epokę Ducha Świętego, obleczonego w obłok. W symbolice biblijnej obłok oznacza uduchowienie, oderwanie od ziemi. Gdzie Bóg się objawia, tam pojawia się obłok, symbol jakby czegoś niematerialnego. Tęcza była nad jego głową. Tęcza ma ile kolorów? 7. Jest to podsumowanie katechezy o 7 darach Ducha Świętego, o których była mowa. Tęcza łączy niebo z ziemią. Tęcza zapowiada, że po burzy będzie piękna pogoda. Pójdziemy na spacer. Śmierć. Zmartwychwstały Chrystus przyszedł z dobrą nowiną ze swoim zmartwychwstaniem w 7 sakramentach świętych, a jeszcze przyjdzie 7 darach Ducha Świętego. A oblicze Jego było jak słońce. Słońce symbol Boga, słońce symbol tej miłości nieuwarunkowanej naszą wartością. Słońce daje życie i dobrym, i bandziorom, i tym, których my nie robimy. Czyli był pełen Boga. Nogi Jego jak słupy ogniste. Tu chodzi o to, że na przełomie, jako podsumowanie epoki Syna, a inauguracja epoki Ducha Świętego, przyjdą dwie reformy, dwa wielkie oczyszczenia, jakby rekolekcje dla świata wierzących. Dwa słupy ogniste. A więc ogień ma to do siebie, że wszystko czyni sobą. Najpierw tu chodzi o to, że każdy z nas będzie tak prześwietlony Bogiem, otrzyma taką łaskę, którą ja tutaj nazywałem apokalipsą sumi, albo można to powiedzieć cierpieniem sumi. Łaska czyśca na ziemi. Po śmierci każdemu człowiekowi jest ogłoszony wyrok: wybrałeś swoim życiem to i to. Bóg Ojciec mówi: jeszcze się załapałeś na wieki we mnie, jesteś zbawiony, moja miłość jest taka. I Bóg Ojciec potężnie tchnie swoją miłość w tę duszę. Jeżeli jest to dusza, która wybrała piekło, to będzie warto uciekać od tego słońca, bo to tak jak człowiek chory nie znosi słońca, natura ludzka chora, na niego piekło będzie szczęście, jakby miłosierdzie na wieki. Ci, którzy jeszcze się załapali, albo w ogóle całe życie wybierali Boga, daję ci siebie, bo mnie siebie dawałeś mnie, w moim Synu Jezusie Chrystusie. daję Ci siebie, moje życie. Ale człowiek wtedy na siebie popatrzy i mówi, oj, tutaj jeszcze nie tak, tutaj jeszcze nie tak. I zapytamy, a czy jest tutaj jakaś łazienka? O tak, anioł stróż zabierze głos. Specjalnie dla Ciebie przygotowywałem. No idziemy radośnie do czyśca, gdzie wszystko jest prześwietlane od naszego dzieciństwa. Czyśmy grzecznie fikali nogami, czy niegrzecznie ze złością. I czyściec jest łaską, wielkim darem. Że my nie będziemy w niebie uciekać przed Bogiem, bo Bóg tu, a my tam, bo tutaj coś, to ubranko nie takie. I ta łaska czysta epoce przełomu z epoki Syna do epoki z epoki Syna do epoki Ducha Świętego, Maryja otrzymała w raju łaskę, że da nam czyściec na ziemi. To znaczy pełne prześwietlenie Bogiem naszych wnętrz. Pełne prześwietlenie. Kłopot polega na tym, że my za mało żyliśmy Pismem Świętym i tego brudu się nazbierało. Jak pamiętacie, z 4 rozdziału Apokalipsy morze nieporozumienia. Czyli studiując Pismo Święte, my w zasadzie przepływamy morze nieporozumienia i to może później być, że od razu się znajdziemy, jak mówią święci pańscy, w ogrodach Maryi. Tylko taka maleńka mgiełka będzie nas dzielić. Mgiełka nieporozumienia. Słup ognisty. I wtedy, w czasie tej apokalipsy sługi, każdy mieszkaniec naszego globu pozna swój grzech na miarę tego, jak Bóg mu się udzielał w życiu. Pogani inaczej, ateista inaczej. Ci, którzy żyją w Kościele Jezusa Chrystusa inaczej, oj, inaczej, oj, inaczej. O tym będzie mówił rozdział 11. Że prócz pogan jeszcze jest pogaństwo. I Bóg nie ma kłopotów z poganami, tylko ma kłopoty z pogaństwem. A gdzie jest pogaństwo? Tam, gdzie nie ma pogan. Czyli w Kościele. Tak jak Żydzi byli przeciwko gojom, a później okazuje się, że to oni byli największymi gojami. Więc chodzi o dwie reformy, dwie łaski. Każdy z nas indywidualnie przeprowadzi sobie rekolekcję, czyli czyściec na ziemi przeżyje i utopi to wszystko w miłosierdziu krzyża, w tym słońcu zmartwychwstania. I jako społeczność danego narodu, danej religii, bo wszystkie religie zbawiają, wszystkie religie zbawiają na miarę tego, ile tam jest Boga. I będą miały łaskę na miarę tego, co tam im Bóg dawał. A więc Kościół będzie, Chrystusa będzie odnowiony, będzie czysty, przepalony ogniem prawdy i ogniem miłosierdzia. A w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Wreszcie poznamy Apokalipsę, która jest ogniem prawdy. Apokalipsa. Ale oczywiście za tym pojęciem książeczka kryje się też Apokalipsa Starego Testamentu. Jaka to książka, księga w Starym Testamencie jest Apokalipsą? Daniel, bardzo dobrze. Piątka. Daniel, to jest Apokalipsa dla Izraela. I tak się szczęśliwie składa, żeśmy już to omówili w Adwencie, prawda? Jest na internecie, wszystko łącznie z wykresem świecznika. Prawą nogę postawił na morzu, prawa noga jest zawsze przyrywana, tak jak prawa ręka, na morzu. Symbol obecności demona, nie wiem, że tam. Lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew przeciwko lwu, archanioł Rafał zaryczał, powiedział, zupełnie cię obnażymy i będziesz musiał iść do swojej ojczyzny, do piekła. Już cię nikt swoim życiem i myśleniem nie zaprosi na tę ziemię. A kiedy zawołał, 7 gromów przemówiło swym głosem. Gromy, dary Ducha Świętego, które mają taką moc światła Bożego i prawdy, że są porównywane do gromów. Wiecie, jak Jezus zaprosił swoich apostołów i uczniów pod Cezareę Filipową i powiedział: nie będzie takiego Mesjasza. Będzie właśnie Izak, prawdziwy Izak, złożony w ofierze przez Ojca za grzechy świata. Nigdy, Piotr powiedział, nigdy odejść ode mnie, szatanie, grom spadł z nieba. Wszystkim przeszły ciarki. Dopiero co otrzymał nominację na papieża, a tu od razu odejdź ode mnie, szatanie. Po szatańsku myślisz i pragniesz. Nie rozumiesz miłości Bożej. Gromy. Gromy właśnie będą gromiły w nas dary Ducha Świętego, w pełni odczytane w Piśmie Świętym. Będą gromiły Ducha tego świata. Macie czerwoną książeczkę. Już Duch Święty pozwolił trochę otworzyć. Oczywiście widzę w Piśmie Świętym kolejne tam, że tak powiem, świeczniki, gdzie jest mowa o darach Ducha Świętego, i do tego jeszcze dojdziemy, bo teraz już wolno otwierać. Skoro przemówiło 7 gromów, zabrałem się do pisania. Mnie się dość trudno zabierać do pisania, ale napiszę na pewno. Lecz usłyszałem głos mówiącego z nieba: zapieczętuj to, co 7 gromów powiedziało, nie pisz tego. Bo jest to pokarm, każda epoka ma swój pokarm. Coraz to wspanialszy pokarm, pełniejszy pokarm. To jest pokarm, o którym będziemy mówić wtedy w przyszłym roku kościelnym, jak będzie mowa Ewangelii Łukasza, której zwieńczeniem jest trzecia część Apokalipsy, że ten pokarm Jezus z krzyża przekazał swojej matce. Będziesz dla nich matką. Cecha matki jest inna miłość ojca, a inna miłość matki. Miłość ojca niestety jest na niższym poziomie. To jest miłość uwarunkowana. Synek, ty musisz tak i tak, bo inaczej tutaj, wiesz, pasek pójdzie w robotę. A miłość matki jest miłością bezwarunkową. To jest moje dziecko. Święty Lipce, słuchałem spowiedzi matek. Mój syn jest w więzieniu, jest mordercą. Ale proszę ojca, to moje dziecko. Ja go nigdy nie opuszczę. Zawsze za niego będę modlić. Dobrze, to udzielę rozgrzeszenia tobie i temu dziecku w więzieniu. Czy się zgadzasz? Tak, chcę tego. I ten ból, który ci zadał, oddawaj w jego intencji, na pewno go zbawisz. Miłość matek jest większa aniżeli ojców. Taka jest struktura. I czasy tej największej miłości przez Maryję, niewiastę, przyjdą w epoce Ducha Świętego. Jest brzemienna w niebie. W niebie brzemienna. To znaczy, że jest matką, będzie rodzić nas do pełni miłości Bożej przez dar Ducha Świętego. Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł. I tu już jest kursywą pisane, jest cytat z Księgi Daniela, z rozdziału 12. Przeczytajcie go sobie w domu. Zajrzyjcie do tego schematu. Macie schematy. Jak wykurzem tam już obóz ten schemat. To odkurzyć, zobaczyć. Czyli stanowczo ogłasza Archanioł Rafał. Ogłasza przysiąg na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co jest w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki, gdy chodzi o reformę sakramentu kapłaństwa, kapłanów, będzie potężne oczyszczenie totalne. bo my też nie dajemy się prześwietlać do końca Księgom Świętym. Miałem 40 lat, jak zostałem powołany do Pisma Świętego. I nie przeczytałem całego Pisma Świętego, fragmenciki tam. I biedziłem się, co tu wiernym powiedzieć. Nie będzie już złogi. Będzie oczyszczenie na przełomie inauguracji epoki Ducha Świętego, sakramentu kapłaństwa. Czyli kapłani będą święci. A co przeżyją nieświęci? Gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona tak, jak podał on dobrą minę swoim sługom, swoim prorokom, w tym wypadku prorokowi Danielowi. To znaczy, że tu chodzi o kapłanów i Starego Testamentu, i Nowego Testamentu. Starego Testamentu kapłani sobie darowali Pismo Święte, uprawiali przepięknie liturgię, na harfach grali, chóry były, psalmy śpiewali, święto namiotów, tańczyli, lampiony, uroczystości. Ale jak przyszedł Mesjasz i powiedział, ja jestem światłością świata, to ta uroczystość nie zapowiada. Na Ewangelii Jana mówi co? Ewangelii Jana mówimy sobie bezpośrednio po zmartwychwstaniu, przed pięćdziesiątnicą. Znowu będziemy studiować Ewangelię Jana, zrobimy schemat, świecznik, będziemy studiować księgi, które zapowiadały Ewangelię Jana. Misterium Boga się dokona. Tak już było powiedziane przez księdza proroka Daniela. W Starym Testamencie i ten dramat, jakim była niewola babilońska, była z powodu kapłanów. Czy było wszystko zbawiać w niewoli, zaczynać, wróćcie do słowa, do słowa, do słowa. Zabrał im Bóg świątynię i powiedział, otwórzcie Księgi Święte. Ten nie czci, kto wsłuchuje się w moje słowo. Zjada. Rozumie czy nie rozumie? Nawet jak nie rozumiesz, to ci daje życie. Nie musisz znać składu chemicznego produktów rolnych, a jak zjesz, to ci daje życie. Coś tam w tobie strach. Wcześniej czy później ten pokarm stanie się życiem. Będziesz rumiany, uśmiechnięty, tryskający, zdrowiem. Tak samo, gdy przyszła pełnia czasu, gdy Syn Boży stał się człowiekiem, z powodu braku światła, słowa, odrzucony Mesjasz. Misterium nieprawości. Ale ten rozdział z Ewangelii z proroka Daniela mówi, że właśnie w czasach przełomu, w naszych czasach, Maryja też da wszystkim swoim rodakom, Żydom, apokalipsę sumienia i nawrócą się, wrócą do Kościoła i prześcigną nas w gorliwości. Prześcigną. Będziemy mieli proboszczów, biskupów Żydów, będziemy ich w ręce całowali. A przy okazji powiem moim współbratom, którzy kochają Żydów. Tam jest powiedziane, że właśnie Żydzi wrócą. Ale pamiętajcie, że jeżeli jakoś określona, w jakimś określonym czasie Żydzi wrócą, to w tych Żydach nawróconych łaska popłynie do tych pokoleń, które były poza Jezusem. Bo jak coś jest w Bogu, to nie jest teraz, będzie. Tylko jak jest coś w Bogu, to jest w wiecznym Bożym teraz. I życie płynie i w przeszłość, i w przyszłość, i w teraźniejszość. I tak jak czytaliśmy o potopie biblijnym, że Noe został zbawiony razem z rodziną w arce, a wszyscy inni, którzy zginęli w wodach potopu, dzięki Noemu i czekali na zmartwychwstanie w otchłani. My mówimy w języku staropolskim i Jezus wstąpił do piekieł, nie do piekła, tylko do piekła, do otchłani. Gdzie czekali? Teraz ci, którzy zginęli w Holokauście, czekają. Zresztą w moim przekonaniu ci, którzy zginęli w Holokauście, byli barankiem Bożym, których była ekspiacja za grzechy i prośba. I dlatego na Holokaust nie trzeba patrzeć politycznie, tylko tą księgą, która jedynie ma rację, Pismo Święte. Wszelkie nawrócenie, misterium. Ale misterium dla w stosunku do kapłanów nowej epoki, którzy reprezentowali już, powinni reprezentować Krzyż Chrystusa, ten sąd oczyszczenia będzie polegał na tym, że wierni nie będą tego widzieli, tej przemiany kapłanów. To będzie poza ich sferą poznania. Także nie zacierajcie sobie rąk, bo będzie to na zasadzie apokalipsy sumi, będą poznają niewierność swego kapłaństwa, niedorastanie, poznają i prawdę, i otrzymają odpowiednie dary do tego, żeby realizować pełnię miłości z krzyża. Będzie, misterium oznacza, będzie to za tajemnicą dla wiernych. Tu przeżyją apokalipsę sumi, czyli czyściec, a niektórzy z nich przeżyją po śmierci. I o tym mówi rozdział 11, trąba 7 od wiersza 14. I tego już nie będziemy czytać, ja tutaj Rysiowi wyznaczyłem, ale no, i dobrze zrobił, bo mam więcej czasu. Dlaczego to jest osnute tajemnicą? Ponieważ kapłan, nawet taki jaki jest, niesie przez swoją posługę zmartwychwstanie. Jeżeli już teraz ludzie pokornie korzystają mimo wszystko z posługi kapłana, proboszcza takim jakim jest, to jest wielu i było wielu pyszałków, którzy mówią: o, taki proboszcz, nie, to ja nie chcę nic wspólnego z Kościołem, z Chrystusem, z brudnymi pomijami kąpielą wylewa dziecko. Dzieło Jezusa Chrystusa. Dlatego będzie to osnute tajemnicą, ze względu na pychę wiernych. Pyszni by powiedzieli: o, widzicie, miałem braci, marni nad mnie, dwie poduszki i wzgardzi. Widzicie, miałem braci. Rozumiem już to. A głos, który słyszałem z nieba, znowu usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na niebie, na ziemi. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, aby dał mi książeczkę i rzeczy mi: weź i połknij ją, a napełnij wnętrzności twojej goryczą, prawdą, która będzie gorzka, a w ustach tu będzie słodka jak miód, bo będzie dla zbawienia. Bóg nikogo, jeśli komuś mówi prawdę, to nie po to, żeby go pognębić. Nam się to przydarza, pognębić bliźniego, mówiąc mu prawdę. A Bóg, żeby uleczyć. Wziąłem książeczkę z ręki anioła, połknąłem ją, a w ustach mojej stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności i mówią mi: trzeba ci znów prorokować o ludziach, narodach, językach i o wielu królach, czyli panujących. Na pewno apokalipsa i na pewno księga Daniela, która jak dotąd, mimo że istnieje w Starym Testamencie, nie jest znana, nie jest czytana, bo na temat tej książki nie ma komentarzy, tak zwanych naukowych. Każdy biblista czuje się zakłopotany. Księga Daniela. Oczywiście tam będą rozwinięte jeszcze pewne rzeczy o czasach Antychrysta, o epoce Ducha Świętego, jak z tego dobrobytu, bo nie będzie armii, nie będzie wojska, szybko rozwinie się dobrobyt, a z dobrobytem przyjdzie wzgarda. Dzielem Jezusa, który jest zawsze pokorą. Ten rozdział 10, ja wam dawałem świadectwo, stoi u początku moich obozów biblijnych ze studentami. Tu w świętej lipce, wtedy, kiedy jeszcze byłem młody, przystojny, coś tam jeszcze miałem na głowie. Nie wiem, czy mi się było na pierwszej obozie biblijnym. Czy byłaś tak? O, widzicie, jaka nawrócona? A z Warszawy przyjechała na to spotkanie. Kto z was tak daleka przyjechał? Ale tam, to już wam opowiadałem, istotnie taki żart sobie zrobiłem ze studentów: przyjedźcie, tak, ja poprowadzę tutaj szkołę biblijną. A ja byłem noga absolutna, gdy chodzi o znajomość Pisma Świętego. Ale przyjechało od razu ponad 100 osób. No ja popadłem w panikę. No co ja tutaj z nimi będę robił? Idź na różanie, spomódź się. na rożańcu taka oczywistość była: idź teraz, otwórz czytania z dnia. I pierwsze czytanie z dnia to było Apokalipsa, rozdział 10. Przeczytałem i olśniło mnie. Ja i ty czytaj, niech oni czytają, co jest gorzkie, co słodkie. I pytałem wszystkich, co jest gorzkie, czy niezrozumiałe, gorszy cię, a co ci coś powiedziało, ucieszyło cię. No i tak czytaliśmy jakiś czas. Gorzkie, słodkie i pytałem później. To, co gorzkie, próbowałem to wszelkie pokryć. A mówię, teraz przełknij to. No, ale to już tego nie będę opowiadał szczegółowo, to już opowiadałem. Onegdaj książeczka jaką treść niesie? Ostatecznie ta książeczka niesie treść rozdziału 11, o którym będzie mowa w poniedziałek. I to już wam powiedziałem, że Jezus powie nam: nie mam problemu z poganami, mam problem z pogaństwem. A ono jest w każdym z nas. W takim stopniu, w jakim nie znacie ksiąg świętych, w takim stopniu, w jakim nie żyjemy do końca, Chrystus zmartwychwstały w nas nie żyje z pięknym krzyżem. Chwała Tobie, Królu wieków! Świetlanego odezwał się głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie w telewizji, a nie tam. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno, na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przekazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozważając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Bo to nie tak dawno komentowaliśmy. To przemienienie na górze Tabor jest czynem proroczym, który ma dla nas taką katechezę. Nie bójcie się mojej Ewangelii, która się kończy tenicą krzyża. Nie bójcie się mojej miłości z krzyża. Najpierw dam wam wszystkim moje zwycięstwo w krzyżu, moje zmartwychwstanie. Najpierw dam wam moje zwycięstwo, moje zmartwychwstanie. Byście schodząc na ten świat z góry przemienienia, już mnie mieli w sobie i chciałbym, żebyście dźwigali ducha tego świata, przeżywali ducha świata, mając mnie w sobie. Bo ja będę tym ogniem, które wszystko przemienia, przyistacza, zbawia. Tego sobie i wam życzę. Amen.